Wyobraźcie sobie, że myśmy się strasznie tutaj śpieszyli. Myśmy się tak śpieszyli, żeby te kilkadziesiąt odbiorników, jakie było w Szczecinie, każdy z nich posiada membramę, żeby ta membrama zabrzmiała po polsku, żeby tutaj ci wszyscy, którzy przybywali i osiedlali się, żeby mogli nas usłyszeć. Śpieszyliśmy się bardzo, o tym może również powiedzieć śmiało kolega Czubaj, który tam siedzi i na pewno pamięta warsztacik tam na tyłach, na stryszku z tymi gratami, z tym sprzętem po niemieckim. To były wzmacniacze Klang filmy, które trzeba było bardzo szybko montować, kleić, lutować, żeby to było zdolne przekazywać właśnie to wszystko. Pamiętam, że na Jasnych Błoniach była taka duża manifestacja. Wtedy był Bolesław Bierut, marszałek Żmirski. Myśmy tam zorganizowali wzmocnienie na Jasnych Błoniach i w pewnej chwili nam jeden ze wzmacniaczy mocy wysiadł. Tak? No więc całe szczęście, że mieliśmy rezerwę. O ile obecnie pracujemy na sprzęcie, który niekoniecznie musi mieć rezerwę, jakoś dbamy w dalszym ciągu o ten sprzęt, ale to już nie jest to, nie jest ta atmosfera napięcia, jaka wówczas miała miejsce. Każdy z nas pracował z dużym poczuciem odpowiedzialności. Obecnie nie dostrzega się tego zapału, z jakim myśmy wówczas pracowali. Dzień w nocy, we mgłę, do portu dla nagrania sygnału rozgłośni szczecińskiej. To właśnie Kazimierz Kowalczyk i ja wozem transmisyjnym myśmy pojechali nagrywać. Wiele sygnałów w nocy nagranych, statków, syren przywiezionych na miejsce, musiało być zmontowanych, przesłuchanych wielokrotnie. To złe, to niedobrze, to źle brzmi, to brzydkie, to ryczy, to wreszcie teraz jakieś się słyszy fale. No, myśmy nie mieli tej możliwości, bo myśmy musieli w całości jakoś skomponować ten sygnał stacji, który właśnie dotychczas chodzi na antenie. Tak? Ja go słyszę i słyszą koledzy w Warszawie. Koledzy mówią, coście za sygnał zrobili, przecież to jest brzydactwo. Ja mówię, słuchajcie, to jest piękna rzecz. Nie rozumiecie tego, ale to jest sygnał Szczecina, miasta portowego, a on jest brzydki. No, myśmy inaczej to rozumieli wówczas. Nam się wydawało, że sygnał szczeciński to jest jakaś piękna melodia, którą wszyscy tutaj na pewno rozumieją. Jeszcze chciałem powiedzieć, że myśmy się śpieszyli. Śpieszyliśmy się z nadajnikiem po Pszczółce, podobnej do lubelskiej, na Malinowej. Śpieszyliśmy się bardzo, żeby w 49 dni zmontować nadajnik 50 kW. To była praca dzień i noc. Nikt nie pytał, która godzina. Myśmy się budzili o każdej porze, niejednokrotnie, jeszcze wcześniej, niedojedzeni. No to był pełen entuzjazm. Tego entuzjazmu teraz to już nie ma. Jest jakaś stabilizacja. Każdy pyta się za ile, tak? Jeżeli coś robi. Myśmy niejednokrotnie pytali za ile, tylko szło się natychmiast, siadało jak straż pożarna, bo coś się dzieje w porcie. Redaktor Kunstmann, jedziemy do PGR-ów, wtedy jak grzyby po deszczu w terenie rosły spółdzielnie produkcyjne. Wiele nieraz puentą na przykład przemówienia takiego przewodniczącego spółdzielni było, że w tym krasomóstwie on powiada, będziemy pracować 10 lat, ale plan 5-letni wykonamy przed terminem. No i co zrobić, jeżeli to jest puentą? Jak to zmontować, kiedy to jest nagrane na decelecie, na miękkiej płycie? Jak to wyjść z tym na antenę? To były problemy nieraz nie do pokonania. No, ale teraz praca ta jest o wiele łatwiejszą. U nas w rozgłośni warszawskiej zespół pracuje spokojnie, jakoś pewniej, bez improwizacji. No, ale to jest chyba zasługa nasz. Tutaj właśnie pionierów, którzy tutaj przyjechali.
koleżanka Sława Brekere była w naszej rozgłośni spikerką. Obecnie jest spikerką w Katowicach. Pracuje również na niwie dziennikarskiej i ze swego pobytu w Szczecinie również ma zamiar zrobić audycję. Julitko, dziękuję ci bardzo. Mam straszną tremę, ale nie ma rady. Muszę ją opanować. Tak zawsze było i tak mi zawsze, tak mnie i w ogóle nam mówił kolega Zdzisław Kunstmann, który swego czasu reżyserował mikrofonową sieć. To były czasy, kiedy w dalszym ciągu to były czasy, kiedy wszyscy robiliśmy wszystko, a więc dzięki temu ja także byłam aktorem właśnie tej mikrofonowej sieci. I kolega Zdzisław Kunstmann powierzył mi bardzo odpowiedzialną rolę. Ode mnie podobno zawisło wszystko. Miałam zadziałać na wyobraźnię słuchaczy, wstrząsnąć ich nerwami. Rola polegała na tym, aby trzy razy krzyknąć o pomoc. Ratunku, ratunku, ratunku. Oczywiście trzeba było to zróżnicować. Ustawił mnie w kącie, odwrócił twarzą do ściany. Proszę krzyczeć. Ratunku, ratunku, nic nie wychodziło. Truakar. En face, odwrócić się, to nic nie wychodziło. Wtedy mi kolega Kunstmann powiedział, niech pani sobie zapamięta, że pani nigdy nie potrafi krzyknąć porządnie ratunku. Zapamiętałam i już od tego momentu nigdy w życiu nie krzyczę ratunku. Teraz proszę państwa, jeszcze w ramach właśnie tej, wszyscy robią wszystko, więc 1 maja, defilada, punkt sprawozdawczy jest na balkoniku nad księgarnią. To był plac Zgody, obecnie plac Przyjaźni bodajże, prawda? Więc jest nas kilkoro sprawozdawców. Każdy oczywiście wie, o kim będzie mówił. Jedni o rolnikach, drudzy o młodzieży, inni o wojsku. No i jeden z kolegów właśnie wie, że będzie mówił o wojsku, więc dyrygent daje mu w pewnym momencie znak, na ciebie kolej. Więc oczywiście wszyscy byliśmy ogromnie przejęci swoimi rolami i tenże kolega zaczyna, zresztą obecny tutaj, jeśli się przyzna sam, to niech on się sam przyzna. Więc mówi, oto nadchodzą nasi dzielni żołnierze, nadchodzą nasi dzielni żołnierze, już z dala widać ich okrągłe rogatywki. Dalszy ciąg sprawozdania zagłuszył dziarski krok naszych dzielnych żołnierzy. Dziękuję bardzo. Dawni słuchacze Radio Kutra pamiętają, że to jest sygnał dawnego, starego Radio Kutra. Twórcą, ojcem duchowym Radio Kutra był Zdzisław Kunstmann. Zdzichu, prosimy.
Proszę państwa, ja powiem chyba bardzo krótko, bo idzie o to, żeby mówić krótko.
John Valerian Lachnit, długoletni kierownik pionu literackiego naszej rozgłośni.
No wprawdzie nie udało mi się zostać czyścibutem, ale wśród szeregu zawodów, które mam, najbardziej będę sobie cenił i cenię zawód radiowca. Ja myślę, że kolega Zdzich miał zupełną słuszność, mówiąc, że my, których nas los, czy nasz dynamizm tutaj szczeciński rozrzucił po Polsce, właściwie zawsze pozostaliśmy Szczecinianami. Myśmy się tutaj nauczyli wielu rzeczy. To były naprawdę niezapomniane czasy, jak wszyscy tutaj koleżanki i koledzy wspominamy. Kiedy dzisiaj w małym, niewiększym od szczecińskiego mieszkanku córka w gronie dwóch koleżanek Kota i audycji radiowej, nie zawsze niestety szczecińskiej, wypełnia tę przestrzeń życiową, w której ja mam jeszcze wieczorem pracować, to przypominają mi się właśnie moje czasy pracy w radio. Tam się nauczyłem spokoju, nauczyłem się opanowania. Potrafiliśmy tutaj pracować na werandzie szczecińskiej w taki sposób, że pisałem felieton, który należał do moich obowiązków. Rozmawiałem równocześnie z kolegą Karpowiczem i miałem jeszcze przy uchu słuchawkę, bo rozgłośnia szczecińska była wtedy Akademią Nauk i wszystko wiedzącym ośrodkiem życia szczecińskiego, jakimś takim numerem odpowiadającym na wszystkie pytania, których wtedy było sporo. I jakoś temu wszystkiemu dawaliśmy radę. Pozostaliśmy szczecinianami, szczecinianami pozostaniemy. Ja jestem bardzo wdzięczny koleżankom i kolegom z rozgłośni za to, że pozwolili nam odmłodnieć o lat 20. Nigdy nie miałem okazji być na maturalnym zjeździe. Ale tutaj przez tych parę godzin spędzonych już w Szczecinie czuję się tak, jakbym był o lat 20 młodszy. Jeszcze raz ze Szczecina wywieziemy to, czym napełniliśmy siebie na nasze drugie życie w wolnej Polsce. Te wspomnienia szczecińskie chowamy w skarbcu naszych serc. Nie pozwolimy się odrzeć z tych wspomnień i nie pozwolimy nikomu odebrać źródła tych wspomnień naszego polskiego Szczecina.
Wśród naszych sympatyków radiowych, naszych miłych radiowych słuchaczy, wielu jest miłośników sportu i dla nich słów kilka powie nasz kolega, znany Państwu z radia, z telewizji, kolega Roman Paszkowski.
Rozpocząłem pracę w redakcji radiowej w Szczecinie jako zupełnie początkujący dziennikarz, więc postanowiłem od pierwszego dnia wykazać ogromną gorliwość. Postanowiłem podpatrywać moich starszych, bardziej doświadczonych kolegów, uczyć się od nich stylu pracy, przejąć to wszystko, co najlepsze. Powiem w kilku słowach, jak ten pierwszy dzień pracy przedstawiał się. No więc zgłosiłem się do rozgłośni punktualniutko o godzinie 8, podpisałem listę obecności i wszedłem do redakcji. To była bardzo duża sala, bo tak można ten pokój nazwać, który dzisiaj już nie istnieje. I tam zastałem 7 czy 8 biurek i poza tym w ogóle żywego ducha. Siadłem sobie spokojnie na krzesełku, czekam, co to będzie. Wreszcie wszedł kolega Jan Bolewski. Bardzo zawsze grzeczny, zawsze miły, przywitał się ze mną i usiadł do swojej roboty. No upłynął kwadrans, pół godziny, godzina, potem dwie, nikt dalszy się nie zjawiał. Mnie to zaczęło trochę dziwić. W końcu znowu się otwarły drzwi i wkroczył redaktor Edward Kmieci, który nic się nie zmienił od tego czasu zupełnie. Zajął się natychmiast robotą przy opracowywaniu audycji dla rybaków. Robił to z niesłychaną zręcznością. Miał cały taki plik materiału zadrukowanego, ciął żyletką, później klejem to wszystko lepił, z tego się robił taki długi wąż. Załatwił to w ciągu kilku minut i właśnie z tym wężem udał się do hali maszyn. To tak ciągnęło się za nim jak ogon latawca. Upłynęły dalsze pół godziny, może godzina. Zjawił się redaktor Leon Biller, którego tutaj zdaje się nie ma. Siadł sobie przy biureczku i włączył głośnik. I akurat koleżanka Zybleska zapowiadała program. I Leon tak się uśmiechnął i mówi, no trzeba posłuchać, a nuż człowiek ma dzisiaj audycję. Ale był dosyć spokojny. W pewnym momencie słychać, godzina 17:45, nadajemy reportaż redaktora Leona Billera pod tytułem Ludzie cyrku. Leon zerwał się jak oparzony, mówi, rany boskie, przecież ja mam rzeczywiście dzisiaj audycję. No i natychmiast oczywiście uciekł z redakcji. To już było nas czterech i gdzieś tak dobrze już po sygnale czasu otworzyły się drzwi i cichutko wkroczył kolega Stanisław Mioduszewski. Przywitał się z uśmiechem, spokojnie, ale widać było, że zanadto wypoczęty to on nie jest. I tam mieliśmy w redakcji taki fotel duży. On pokręcił się i wreszcie siadł sobie na tym fotelu. Tam były takie boczne wsporniki. Rzucił okiem na gazetę, tam akurat były wiadomości z Korei. Oparł się wygodnie, ułożył sobie główkę, potoczył wzrokiem, powiedział Kim Ir-sen i zasnął. No ja, proszę Państwa, taki był mój pierwszy dzień. No i oczywiście starałem się wyciągnąć z tego jakieś wnioski, doświadczenia dla siebie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jak już wspomniała zresztą koleżanka Sława, każdy robił wszystko. Ja między innymi też oprócz tego sportu musiałem robić inne audycje. Między innymi robiłem także audycje wiejskie i musiałem wiedzieć, ile tam ma wynosić wydajność z hektara jakichś buraków, kompostu czy czegoś. Już nawet w tej chwili nie pamiętam. Ale w mojej redakcji sportowej muszę powiedzieć, że miałem większe osiągnięcia niż kolega Makarenko, bo wtedy w pierwszej lidze piłkarskiej była Gwardia Szczecińska, a teraz nie ma ani jednej drużyny.
Nasz długoletni szef pionu artystycznego, kolega Felix Fornalczyk.
Jestem jeszcze i dlatego stremowany, że Państwo mieli okazję przyjrzeć się, wysłuchać tak pięknych, jakichś błyszczących, prawda, wypowiedzi gwiazd i gwiazdorów dzisiejszego wieczoru. Zacznę od tego, że przyjechałem do Szczecina na zasadzie zupełnego przypadku. Mianowicie los chciał, że poszedłem do kina, jak rzadko chodzę w Krakowie. Od tego czasu już przestałem chodzić do kina. I tam o trzy krzesła obok siedział nowo mianowany dyrektor rozgłośni szczecińskiej, Józef Godlewski. I tak się tak pyta, powiada, no co robisz? Ja mówię, no właściwie nic, nie mam mieszkania w Krakowie. Jestem trochę w kłopocie, bo mnie już wyrzucają z domu akademickiego. Powiada, nic się nie martw. Aż ja właśnie przed 2 dniami dostałem nominację na dyrektora rozgłośni szczecińskiej i mam nawet trochę kłopotów, bo tam jakoś tak się dziwnie sytuacja ułożyła, że w różnych redakcjach trochę nam brakuje ludzi. Pojedziesz? A czemu nie? No, jak się nie ma mieszkania, wyrzucają z domu akademickiego, to jak jest jeszcze trzecie wyjście? I spakowałem walizkę, prawda, bo to już był ostatni rok studiów akademickich po egzaminach. Umówiliśmy się z tym, że Józefem Godlewskim przyjechaliśmy, była połowa listopada, pogoda taka jak w dniu dzisiejszym, to znaczy śnieg sypał, był mróz. I zaczęła się sprawa tego obiecanego mieszkania. Zawieziono mnie samochodem, Stachiewicz młodszy wtedy prowadził Fiata takiego zielonego, długiego. Na ulicę Malinową, tam była taka willa opuszczona, prawdopodobnie już dość dawno, przez kogoś nieopalona, zimno tam było straszliwie. I powiada, tu będziesz mieszkał. No jak to, już tak dziwnie. I zrezygnowałem z tego, ponieważ jakoś tak oprócz tej walizki nie miałem nic. No i przebidowałem wtedy z tym, że Godlewskim prawie we wspólnym pokoju w hotelu Gryf. Ale w dobrej okolicy ten Gryf się mieści, ponieważ naprzeciwko był klub 13 mus, zapewne Państwo pamiętają, nie tak luksusowy jak ten obecny, ale chyba równie przyjemny i przytulny, także